Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo jestem chyba jedynym prelegentem dzisiaj spoza Wydziału Geologii. Prawda? Tak, ja...
Zawsze nasz.
No tak. Tak. Ja się też do Was przyznaję. No i tak, ja dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć właśnie o trochę innym, pokazać trochę inny aspekt paleontologii. Paleontologię taką bardziej laboratoryjną w ujęciu ilościowym, w ujęciu numerycznym, no bo tak działa geochemia i biogeochemia. I będziemy mówić o... Działa. Będziemy mówić o okresie czwartorzędu, czyli o tym ostatnim, najmłodszym okresie w dziejach Ziemi, który w tabeli stratygraficznej reprezentuje ten ostatni górny żółty blok. Dlaczego czwartorzęd? Dlatego, że zapis izotopowy w tkankach ssaków, czy ogólnie w tkankach kręgowców, ma pewną trwałość. No tutaj pokazuję Państwu taką tabelę, którą kiedyś sporządził profesor Paul Koch, który zebrał dane na temat tego, jakie jest, jak on to nazwał, preservation window, czyli to trudno to trochę na polski przetłumaczyć w elegancki sposób, no ale to można by powiedzieć taki przedział czasowy zachowywania się sygnału izotopowego w tkankach kopalnych kręgowców. I tu, jak Państwo widzicie, dla różnych rodzajów tkanek i dla różnych rodzajów pierwiastków, to okno zachowania się rzadko kiedy przekracza 10 do 6 lat, prawda? Czyli 10 do 6 czy to milion lat. Milion lat to jest środek czwartorzędu. Prawda? Więc rzadko kiedy się zdarza, żebyśmy w starszych osadach, w starszych skałach mieli skład izotopowy, który zachowuje ten oryginalny skład izotopowy, ten, który występował w tkankach zwierzęcia, gdy ono jeszcze żyło. Oczywiście wyjątki się zdarzają i tych wyjątków jest wcale nie mało. W jedną i w drugą stronę zdarza się, że mamy dobrze zachowany skład izotopowy w znacznie starszych skamieniałościach, w znacznie starszych tkankach, a z drugiej strony zdarza się, że w młodszych osadach i w młodszych skamieniałościach ten skład jest zachowany jakby źle, bo został zniekształcony przez późniejsze procesy geologiczne. Tak, ale na początek muszę Państwu przypomnieć o tym, czym w ogóle są izotopy. Część z Państwa może nie pamięta, no najmłodsi z Was to nawet jeszcze nie mieliście lekcji chemii w szkole, no ale może ten temat, ten wykład Was zmotywuje do tego, prawda, żeby tej chemii się uczyć i żeby może w przyszłości zająć się takimi rzeczami. No więc co to są izotopy? Izotop to jest odmiana pierwiastka, która charakteryzuje się określoną, stałą liczbą neutronów w jądrze atomowym. Państwo wiecie, że każdy atom ma w jądrze atomowym protony i neutrony. Protony odpowiadają za to, no, jaki to jest pierwiastek i jakie ma właściwości chemiczne. Natomiast neutrony, no, można powiedzieć, one jakby rozrzedzają ten ładunek protonów w jądrze, umożliwiają to, że te protony w jądrze mogą być skumulowane i to jądro jest w stanie przetrwać i nie rozpada się. I ta liczba neutronów może być zróżnicowana. Zazwyczaj ta liczba neutronów jest zbliżona do liczby protonów, ale może być różna i te właśnie atomy, które mają różną zawartość neutronów, nazywamy różnymi izotopami. Tu na górze widzimy taki przykład izotopy wodoru. Wodór to jest najprostszy z pierwiastków, który ma tylko jeden proton. Wodór ma trzy izotopy występujące w przyrodzie. Taki, który ma tylko proton w jądrze, taki, który ma proton i jeden neutron, taki, który ma proton i dwa neutrony. Mamy izotopy stabilne i izotopy niestabilne. Izotopy niestabilne, czyli radioaktywne, to są takie, gdzie ta proporcja neutronów do protonów jest taka, że to jądro jest nietrwałe i ono ulega z czasem rozpadowi promieniotwórczemu. I takie nas nie interesują w paleoekologii. W paleoekologii interesują nas tylko te izotopy trwałe, czyli te, które są w stanie przetrwać przez tysiąclecia czy przez setki tysięcy lat, nie ulegając temu rozpadowi, a zachowując ten pierwotny sygnał z tkanek zwierzęcych. Skład izotopowy zapisujemy za pomocą takiej notacji delta. Ja to pokazuję dlatego, że ta delta będzie występowała na kolejnych slajdach, na kolejnych diagramach. Ten współczynnik delta, dlaczego go stosujemy? Dlatego, że izotopy występują, różne izotopy tego samego pierwiastka występują w ilościach zupełnie jakby nieproporcjonalnych. Państwo tutaj widzicie, że na przykład stosunek izotopu O18 do O16, Czyli izotop O18 to jest taki, który ma w sumie łącznie 18 protonów i neutronów protonów i neutronów w jądrze do 16. To jest to ta liczba, którą tam widzimy, która ma, prawda, żeby tak liczbę, która ma tyle cyfr po przecinku, żeby się dało posługiwać takimi liczbami, no chociażby w codziennych rozmowach między badaczami, to te liczby są zupełnie niewygodne tego, żeby używać. Dlatego wprowadzono tą notację delta, która jest prostsza, w której używamy zwykle cyfr, liczby dokładają się do jednej cyfry po przecinku. Ta notacja delta jakby pokazuje nam, jak ma się skład izotopowy, czyli proporcja cięższego do lżejszego izotopu w naszej próbce do pewnego standardu. Takie standardy dla każdego pierwiastka i dla każdej tej proporcji izotopowej są przyjęte i takie standardowe wzorce są przetrzymywane na przykład przez Międzynarodową Agencję Atomistyki i do tych wzorców my zawsze się odnosimy. Tego wzoru na tą delta nie trzeba pamiętać, ale warto zapamiętać, że ta delta, im wyższa delta, tym więcej ciężkiego izotopu w naszej próbce. Co ma szczególne znaczenie dla paleoekologii i w ogóle dla zastosowania izotopów w geologii czy w geochemii, to zjawisko frakcjonowania izotopowego. Czym jest to frakcjonowanie? Otóż różne izotopy tego samego pierwiastka, dajmy na to tlen-16 i tlen-18, ponieważ to jest ten sam pierwiastek, ponieważ ma te same chemiczne właściwości, to one ulegają takim samym reakcjom chemicznym, czy w takim samym, czy związki zawierające je ulegają takim samym przemianom fizycznym, na przykład przemianom fazowym, ale ponieważ mają różną masę te izotopy, to ulegają tym reakcjom chemicznym czy przemianom fizycznym z różną prędkością. To znaczy konkretnie rzecz biorąc, te lżejsze izotopy, które ze względu na to, że są lżejsze, są bardziej mobilne, są bardziej ruchliwe, szybciej ulegają reakcjom chemicznym, jak też szybciej ulegają w przemianom fazowym przejściu do fazy lżejszej. Czyli na przykład przy parowaniu więcej pierwiastka lekkiego przechodzi do pary, więcej tego pierwiastka ciężkiego zostaje w fazie, która jeszcze nie odparowała. No i odwrotnie, przy kondensacji pierwiastki ciężkie szybciej kondensują niż te lekkie. I takie zjawisko zachodzi przy wszelkich reakcjach chemicznych, przy wszelkich przemianach fizycznych, również w reakcjach chemicznych, które są reakcjami metabolicznymi w naszym organizmie. I to ma kluczowe znaczenie dla paleoekologii. To frakcjonowanie izotopowe, czyli to rozdzielanie izotopów pomiędzy różne fazy, czy pomiędzy produkty reakcji, substraty i produkty reakcji. To rozdzielanie izotopowe nie jest pełne. To nigdy nie jest tak, że przy parowaniu cała woda zawierająca tlen-16 przychodzi do pary, a cała woda zawierająca tlen-18 zostaje w tej wodzie nieodparowanej. Nie, one jedne i drugie są tu i tu, tylko zmieniają się proporcje między nimi. Zobaczmy, jak możemy to wykorzystać w geologii, a potem przejdziemy do zastosowania paleontologicznego. Tutaj widzimy na przykładzie tlenu, na razie pozostajemy przy tlenie. Tutaj widzimy na tym obrazku taki uproszczony, zgeneralizowany cykl krążenia tlenu, czy właściwie cykl krążenia wody, która zawiera tlen w przyrodzie. No więc zacznijmy ten cykl od oceanu, w którym przyjmujemy, że ta delta, czyli ten skład izotopowy, to będzie miał wartość delta 0, czyli to jest ta wartość początkowa. Woda oceaniczna paruje, ta para z oceanu tworzy chmury, które później przedostają się nad lądy i z których pochodzi cały opad atmosferyczny. W trakcie tego parowania następuje frakcjonowanie izotopowe, czyli para wodna, która... Ja to chyba mogę pokazać w ten sposób, tak. Para wodna, która powstaje z tej wody oceanicznej, ma skład izotopowy lżejszy niż miała woda oceaniczna. Natomiast ta woda rezydualna, czyli ta woda, która zostaje w oceanie po odparowaniu, ma skład izotopowy cięższy niż miała ta woda pierwotna. I teraz woda ewaporacyjna, która odparowała, kondensuje. W wyniku kondensacji skład izotopowy w tej wodzie skondensowanej też się trochę zwiększa, robi się trochę cięższy. I następnie nad lądami mamy miejsce, zachodzi opad atmosferyczny, czyli pada deszcz lub pada śnieg. Woda w tym opadzie atmosferycznym ma skład izotopowy trochę cięższy niż miała para wodna, ale wciąż lżejszy od tego, jaki miała woda, ta pierwotna woda oceaniczna. I teraz ta woda opadowa z tym lekkim składem izotopowym wraca do oceanów rzekami, w którym miesza się z wodą rezydualną, no, tworząc ten uśredniony skład oceanu, czyli to deltę zero. No. Ponieważ ten proces, to zjawisko zachodzi w sposób ciągły przez setki lat, przez tysiące lat, przez dziesiątki tysięcy lat, to ustala się stała równowaga pomiędzy składem izotopowym wody w oceanach, wody w parze wodnej czy w chmurach, wody w rzekach. No i tak by było, i ten skład byłby stały i niezmienny, gdyby klimat był stały. Ale teraz, gdy mówimy o okresie czwartorzędowym, okres, w którym my wciąż żyjemy i w którym zmiany klimatyczne są bardzo dynamiczne, prawda? Mamy bardzo duże różnice klimatyczne między porami roku, między zimą a latem i jeszcze większe różnice klimatyczne między tymi długimi okresami klimatycznymi, między okresami zlodowaceń, czy tak zwanych glacjałów i okresami interglacjałów, czyli tych okresów ciepłych, takich jak ten, w którym my żyjemy teraz, jak holocen, tak? Który jest takim bieżącym, trwającym interglacjałem. O. No i proszę Państwa, co się zmienia w okresach chłodnych? W czasie zimy, czy w okresie, patrząc w długiej skali, w okresie zlodowacenia? Duża część opadów atmosferycznych jest przechwytywana na lądzie i zostaje tam w postaci śniegu, bądź w postaci czap lodowych, czy rozwijających się lodowców, jeśli patrzymy na to w długiej skali czasu. Prawda? Więc część tej wody, część tego tlenu, zostaje tego lekkiego izotopowo tlenu, zostaje przechwycona, nie wraca z powrotem do oceanu, a więc ta woda oceaniczna zmienia swój skład izotopowy, bo staje się coraz cięższa. Prawda? Jest to wodą rezydualną, która nie dostaje odpowiedniej domieszki tych wód lekkich izotopowo, które do oceanu normalnie by wracały. No i to powoduje, że między okresami ciepłymi a zimnymi mamy wyraźną różnicę izotopową w składzie tych wód oceanicznych. To jest zjawisko, które już w latach 70. odkrył profesor Shackleton, którego Państwo tutaj widzicie na zdjęciu. On i jego zespół badali osady głębokomorskie, osady dna oceanicznego, znaczy osady, które znajdują się poniżej dna oceanicznego, wyciągane w postaci rdzeni wiertniczych. I badali skład izotopowy w tych osadach, no i odkryli właśnie to, że mamy bardzo wyraźne wahania. Te wahania nakładają się na cykle Milankowicza, o których mówiliśmy wcześniej, czy korelują się z nimi i wyrażają one zmiany klimatu. To jest to odkrycie Shackletona, to było, można powiedzieć, przełomowe odkrycie w geologii czwartorzędu i w klimatologii. Pokazało nam, że możemy stosować rdzenie oceaniczne do rekonstrukcji klimatu. Ta krzywa, którą Państwo tutaj widzicie, to nie jest ta oryginalna krzywa Shackletona, to jest krzywa, która została jakby ulepszona, prawda, uszczegółowiona w wyniku późniejszych badań. Wciąż badacze nad tym pracują, ale i ta krzywa jest coraz dokładniejsza, te wahania są coraz lepiej rozpoznane, coraz bardziej szczegółowo, z coraz lepszą rozdzielczością, no ale generalnie rzecz mówiąc, ta idea Shackletona wciąż jest żywa i to jest wciąż aktualne. INCWA, czyli Międzynarodowa Asocjacja do Spraw Czwartorzędu, co 4 lata przyznaje medal imienia Shackletona za największe odkrycia w geologii czwartorzędu, co wskazuje, jak ważne było to odkrycie. To, czym zajmował się Shackleton, to były osady oceaniczne, ale takie same wahania izotopów tlenu zachowane w osadach widzimy również i na lądach. To, co się działo w oceanach, to miało wpływ również na lądy. Prawda? Gdy zmieniał się skład izotopowy wody w oceanie, która może odparowywać, to ta woda odparowująca też będzie miała inny skład izotopowy. Prawda? Chmury, które działają nad ląd, też będą miały inny skład izotopowy w okresach ciepłych i w okresach zimnych. Dzisiaj bada się takie zmiany klimatu poprzez nie tylko poprzez badania osadów głębokomorskich, ale również przez badania rdzeni z lodowców, czy też przez nacieki jaskiniowe, tak jak stalagmity czy stalaktyty, które również zachowują te izotopowy zapis zmian klimatu. W mniejszej skali widzimy to również, w mniejszych skalach czasowych, widzimy to również w składzie izotopowym wód opadowych. Tutaj Państwo widzicie wody opadowe z Polski badane w Krakowie przez profesora Durińskiego i jego zespół. A tutaj na tej skali poziomej mamy poszczególne miesiące roku. I Państwo widzicie bardzo wyraźnie, jak wraz ze zmianami pory roku, czy wraz ze zmianami średniej temperatury, to co widać na tym środkowym diagramie, zmienia się to, co widać na górnym, skład izotopowy tlenu w wodach opadowych. Znaczy się bardzo wyraźnie koreluje ze zmianami temperatury i z porami roku. I proszę Państwa, w jaki sposób możemy to zastosować w paleontologii i w paleoekologii? No otóż tkanki zwierzęce, również i ludzkie, tkanki roślinne, tkanki grzybowe, zapisują skład izotopowy no, tych pierwiastków, które je budują, prawda? Czyli tych nutrientów, tych makroelementów. I jeśli mówimy o tlenie, no, to tlen jest zapisywany przez wiele różnych związków chemicznych, które występują w tkankach naszego organizmu, chociażby w grupach fosforanowych. Na tym diagramie widzimy bardzo wyraźną korelację między składem izotopowym tlenu w wodzie którą piją bizony, to konkretnie to są badania Kate Hobbs z Ameryki Północnej, i składem izotopowym na pionowej osi tlenu w grupach fosforanowych, konkretnie w szkliwie zębów tych bizonów. Więc jest to bardzo, bardzo dobra korelacja. Grupa fosforanowa to jest grupa, która powszechnie występuje w organizmach ssaków. No, fosforany mamy na przykład w ATP czy w ADP, czyli w tych związkach chemicznych odpowiedzialnych za metabolizm tlenowy. Grupy fosforanowe mamy w kwasach nukleinowych, takich jak DNA czy RNA. Grupy fosforanowe mamy w fosfolipidach, które budują błony komórkowe każdej komórki w naszym organizmie. No i w końcu fosforany mamy również w tych twardych tkankach, czyli w kościach i w zębach. Apatyt kostny, apatyt zębowy, apatyt szkliwa zębowego, no to są również fosforany. No i to są te tkanki, które mają największy potencjał, żeby zachować się w stanie kopalnym, więc za pomocą tych tkanek możemy badać skład izotopowy i wykorzystywać go do rekonstruowania paleoekologii. Proszę Państwa, pokażę Wam tutaj taki przykład tego, jak możemy te izotopy tlenu zapisane w szkliwie zębów zastosować do pewnych paleoekologicznych interpretacji, dywagacji. Tutaj tym przykładem będą dwa rodzaje nosorożców z pleistocenu Polski. Mamy w pleistocenie rodzaj Stephanorhinus, nosorożce, które ogólnie nazywamy je czasem nosorożcami leśnymi, bo występują zwykle w towarzystwie fauny leśnej, i nosorożce z rodzaju Celodonta, czyli tak zwane nosorożce włochate. Tutaj do podjęcia tych badań zainspirowało nas znalezisko Stefanii. To jest nosorożec, który został znaleziony w czasie budowy drogi ekspresowej S3 w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Szczątki znaleziono w przekopie, w tym takim przekopie autostradowym, przekopie przez wzgórze. No i proszę Państwa, jest to kompletny szkielet nosorożca Stephanorhinus kirbergensis. Na zdjęciu widzicie Państwo pana profesora Krzysztofa Stefaniaka, który jest jednym z głównych z głównych badaczy tego okazu, tego nosorożca. Nie odkrywców, bo odkrywcami byli pracownicy budowlani, którzy pracowali przy tej autostradzie. No to akurat był pewien łut szczęścia, bo jeden z tych pracowników był jednym z dawnych absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego i kształcił się u profesora Stefaniaka, do którego zadzwonił po prostu z informacją, że mamy tutaj kości pleistoceńskie i może chcielibyście coś z tym zrobić. I Krzysztof Stefaniak razem ze swoją grupą, ze swoim zespołem pojechali, no i na szybko udało im się te szczątki zabezpieczyć i zebrać. No niestety takie rzeczy trzeba robić na szybko, bo budowa autostradowa idzie i to jest duża inwestycja, z którą idą duże pieniądze, duża organizacja, wielu pracowników niestety takich prac nie da się na długo wstrzymać, więc trzeba działać bardzo na szybko. No, na szczęście im się udało to zrobić, okazało się, że to jest niemal prawie kompletny szkielet samicy nosorożca Stephanorhinus kirbergensis. Nazwana została ta samica Stefania. Krzysztof Stefaniak twierdzi, że ta nazwa Stefania to powstała w nawiązaniu do nazwy Stephanorhinus, ale my nie jesteśmy pewni, czy nie dlatego, że jego nazwisko Stefaniak jest podobne do tego, prawda? Więc nie do końca wiemy, o co tu chodziło, co tutaj zaważyło. No w każdym razie to nas zainspirowało i zebraliśmy inne nosorożce Stephanorhinus z Polski i również nosorożce Celodonta i mierzyliśmy skład izotopowy w zębach, w szkliwie zębów tych nosorożców. To co Państwo widzicie na tym górnym diagramie, no to są każdy z tych bloczków to jest jeden okaz. Tam jest średnia pośrodku pokazana i zakres odchylenia standardowego. To co jest związane z tym, że my dla każdego z nich zmierzyliśmy po kilka czy kilkanaście, wiarę możliwość nawet kilkanaście próbek. No i zauważcie Państwo, co tutaj obserwujemy. Mamy na szaro pokazane nosorożce Stephanorhinus, z tym między innymi tam jest Stefania, z tym symbolem G, STG z Gorzowa. I mamy na biało nosorożce Celodonta. I zauważcie Państwo, jak odmienny jest skład izotopowy. Co się od razu rzuca w oczy, że Stephanorhinus ma skład izotopowy wysoki, czyli ma jakby ciężkie wartości. Natomiast nosorożce Celodonta mają odwrotnie, prawda? Są zupełnie inny skład izotopowy. Widzimy tutaj, że nosorożce z rodzaju Stephanorhinus miały znacznie mniejszą tolerancję na zimne temperatury, czyli one żyły po prostu w dużo cieplejszych warunkach klimatycznych niż nosorożce Celodonta. Przy czym widzimy, że te nosorożce włochate miały dużo większy zakres izotopowy, czyli dużo większą tolerancję. na temperaturę. Te różnice temperatury były znaczne. Jest możliwość przeliczyć to z pewnym prawdopodobieństwem na średnie temperatury roczne, w których te zwierzęta żyły. I różnica średnich temperatur rocznych między Stephanorhinus a Celodonta to jest różnica rzędu około 4-5 stopni Celsjusza. Więc to są dość duże to są różnice. Prawda? Średnia różnica takiego rzędu, około 4 stopni Celsjusza, to jest taka różnica jak między klimatem, który mamy dzisiaj w Polsce, a klimatem w północnej Skandynawii. Prawda? Więc to są dość spore różnice klimatyczne. My tutaj mierzyliśmy nie grupę fosforanową, tylko akurat grupę węglanową, która również występuje w apatycie, z tego względu, że w grupie węglanowej oprócz tlenu mamy również węgiel, którego izotopy możemy mierzyć. Ten dolny diagram pokazuje izotopy węgla. Więc parę słów o węglu i jak możemy to zastosować. Węgiel jest pierwiastkiem troficznym, to znaczy, że jest związany z pokarmem. Węgiel trafia do ekosystemów za pośrednictwem producentów, czyli roślin, które prowadząc fotosyntezę wyłapują z powietrza atmosferyczne dwutlenek węgla. No i ten węgiel wbudowują swoje tkanki, następnie są zjadane przez roślinożerców, które kontynuują ten obieg węgla. Ci są z kolei zjadani przez mięsożerców. Proszę Państwa, w składzie izotopowym węgla roślin, to jest bardzo charakterystyczne, to ten górny diagram pokazuje, mamy takie dwa główne typy fotosyntetyczne roślin, rośliny C3 i rośliny C4, one się różnią cyklem Krebsa, one się różnią przystosowaniem do tego, w jak suchych warunkach klimatycznych żyją. I te dwie grupy roślin się bardzo wyraźnie różnią składem izotopowym. Roślinożercy, którzy jedzą rośliny C3 i ci, którzy jedzą rośliny C4, również się bardzo wyraźnie i w ten sam sposób różnią, prawda? Jest taka sama różnica pomiędzy nimi izotopowa, z tym, że występuje pewne przesunięcie. Jak Państwo widzicie, prawda? Roślinożercy jedzący rośliny C3 nie mają takiego samego składu izotopowego jak rośliny C3, ale jest tam pewne przesunięcie między nimi, tak zwany współczynnik wzbogacenia troficznego, do którego jeszcze za chwilę wrócę. To proszę zapamiętać, bo to jest ważna sprawa. Rośliny C3 i C4 może w naszych szerokościach geograficznych nie mają takiego znaczenia, bo u nas prawie nie ma roślin C4. Rośliny C4 to są głównie trawy przystosowane do warunków tropikalnych. Natomiast jeszcze jedno zjawisko jest ważne w przypadku składu izotopowego węgla u roślin, tak zwany canopy effect, po angielsku czy po polsku jest czasem tłumaczony jako efekt baldachimu. Mechanizm działania tego zjawiska jest ciągle jeszcze nie do końca w pełni rozpoznany, ale bardzo dobrze wiemy, jakie efekty izotopowe to daje i na czym to polega. Otóż gdy w lesie pomierzymy skład izotopowy roślin rosnących nisko w runie leśnym i roślin podszytu i koron drzew, to się okaże, że skład izotopowy jest inny, się zmienia w sposób mniej więcej płynny i regularny. I skład izotopowy w koronach drzew jest najwyższy, czyli tam obserwujemy najcięższe izotopy węgla. To samo zjawisko obserwujemy również horyzontalnie, gdy porównamy gęsty las z obrzeżami lasu i z terenami otwartymi. Tu również obserwujemy zmianę składu izotopowego, czyli ten canopy effect. No i to właśnie to jest zjawisko, które możemy wykorzystywać w paleoekologii. Wrócimy do tych nosorożców, popatrzymy sobie teraz na ten dolny diagram, gdzie widzimy skład izotopowy węgla. I znowu na szaro mamy nosorożce Stephanorhinus, na biało te nosorożce włochate z rodzaju celodonta. I znowu widzimy, że jest bardzo wyraźna różnica między nimi. Prawda? Tutaj Państwo popatrzcie, tutaj większość tych okazów Stephanorhinus, które badaliśmy, to mają skład izotopowy węgla zupełnie odmienny od składu izotopowego węgla nosorożców celodonta. Z wyjątkiem tego jednego, który już jest bardziej podobny do tych celodonta. To wskazuje na to, że one się żywiły roślinami żyjącymi w zupełnie innych środowiskach. Tutaj w środowisku leśnym, a tutaj ten celodonta to jest nosorożec, który się żywił roślinami z terenów zupełnie otwartych, czyli z obszarów stepów czy stepotundry. Ten jeden to jest do nich podobny, więc tutaj widzimy, że odwrotnie jak w przypadku tolerancji na temperaturę i na klimat, tutaj tolerancja tolerancja pokarmowa jest znacznie większa w rodzaju Stephanorhinus, dużo większe różnice izotopowe tu obserwujemy, niż w rodzaju celodonta. Te są wszystkie bardzo podobne do siebie, więc one zawsze starały się jeść ten sam pokarm, czy ten sam typ roślin. Czy żerować w tym samym środowisku. O tak może by najlepiej było powiedzieć. Proszę Państwa, jeszcze możemy pójść dalej w kierunku jeszcze drobniejszych szczegółów naszymi badaniami. Tutaj w tych nosorożcach pobieraliśmy próbki z zęba seriami. Tak jak Państwo widzicie na tych obrazkach, wzdłuż korony zęba pobieraliśmy całą serię kilku czy kilkunastu w miarę możliwości próbek. W przypadku dużych zębów, tak jak zęby nosorożców, to się da zrobić. Dlaczego to jest ciekawe, dlaczego to jest ważne? Szkliwo zęba nie rośnie nie przerasta naraz w obrębie całej korony, tylko rośnie stopniowo. Najpierw tworzy się szliwy przy wierzchołku, a następnie przerastają kolejne warstewki szkliwa wzdłuż korony w dół, do korzenia. Na samym końcu tworzy się korzeń zęba. Jeżeli próbki pobieramy również w ten sam sposób wzdłuż wysokości korony, to można powiedzieć, że tymi naszymi próbkami mamy wgląd w kolejne okresy życia tego zwierzęcia. Ząb nosorożca, duże trzonowe zęby nosorożców tworzyły się, one się tworzą w okresie mniej więcej roku do dwóch lat w przypadku tych największych zębów, a więc takie odcinki czasu życia zwierzęcia mamy zapisane w tych zębach, w tej koronie i zarazem w składzie izotopowym. No i taką ciekawostką, którą można zauważyć, to w większości okazów obserwujemy taki dysonans, że w przypadku składu izotopowego tlenu pokazanego tymi białymi tymi kółeczkami, tymi białymi kropeczkami, tam gdzie obserwujemy niskie wartości składu izotopowego, czyli tam gdzie obserwujemy zapisany okres zimy, tam z kolei mamy najwyższe wartości izotopowe węgla. I to się w wielu przypadkach, w większości okazów właściwie to widać wyraźnie, w innych to widać mniej wyraźnie. Proszę Państwa, jak to możemy interpretować? No to wyraźnie wskazuje na różnice w środowiskach zżerowania tych nosorożców pomiędzy porami roku, pomiędzy latem a zimą. Czyli w okresie lata te nosorożce, w okresach lata obserwujemy ten najniższy skład izotopowy węgla. To jest charakterystyczne dla obszarów leśnych, czy bardziej zalesionych, o tak może trzeba by powiedzieć. No to, i to widzimy zarówno w przypadku nosorożców Stephanorhinus, jak i Celodonta. Natomiast w okresach zimowych widzimy, że one żerowały w środowiskach bardziej otwartych. To jest pewna taka jakby ciekawostka tutaj do rozpoznania historii życia tych zwierząt. Czy to nas dziwi? No, proszę Państwa, jeśli popatrzymy na dużych roślinożerców dzisiaj żyjących w Polsce, no to weźmy przykład żubrów z Puszczy Białowieskiej. W zimie żubry w puszczy, żeby tam były w stanie przetrwać, muszą być dokarmiane. No, tam dostają siano w paśnikach, czy tych brogach tak zwanych, tak się nazywa te paśniki dla żubrów. Dlatego, że w lesie w zimie nie ma czego jeść. No, te leśne, te rośliny runa, czyli te głównie geofity, one znikają w zimie. Tego nie ma. Świeżych pędów drzewnych również nie ma do zgryzania, więc roślinożercy w lesie właściwie nie mają czego jeść. Muszą wychodzić na zewnątrz z lasu, żeby szukać jedzenia na terenach otwartych, no albo muszą być dokarmiane, tak jak się robi z tymi żubrami w Puszczy Białowieskiej, po to, żeby nie wychodziły, żeby nie szły na pola uprawne, nie szły w szkodę okolicznym rolnikom, prawda? I z tymi nosorożcami wydaje się, że było podobnie, tylko w Pleistocenie nikt ich nie dokarmiał oczywiście, nie? Nikt ich nie przywoził siana do paśników, więc one w zimie musiały wychodzić z lasu na polany czy na jakieś bardziej otwarte przestrzenie i tam szukać sobie pożywienia. I proszę Państwa, to troficzne podejście, czyli to pokarmowe podejście, to ma jeszcze większą moc interpretacyjną, gdy weźmiemy dwa pierwiastki troficzne, węgiel i azot. Te dwa pierwiastki się zachowują w kolagenie kostnym. Kości są zbudowane z apatytu, już dzisiaj była o tym mowa, prawda? Z tego składnika mineralnego, z apatytu, w którym są fosforany i węglany. I z kolagenu, czyli z tego komponentu białkowego, który jak każde białko zawiera dużo wodoru, dużo tlenu, które się trudno mierzą, bo one się łatwo wymieniają ze środowiskiem, ale zawiera również węgiel i azot, które są w stanie przetrwać nawet w niektórych przypadkach setki tysięcy lat w stanie niezmienionym. A więc możemy ten kolagen kostny analizować pod względem tych dwóch pierwiastków troficznych, węgla i azotu, no i składu izotopowego węgla i składu izotopowego azotu. W jaki sposób to może być przydatne? Tutaj mamy taki przykład dla współczesnego ekosystemu, dzisiejszego ekosystemu, czy dzisiejszego, no powiedzmy, badanego w latach 70. i 80. z afrykańskiej sawanny, gdzie Państwo widzicie, no to wiele ssaków, czy właściwie tych dużych ssaków, które zostały przebadane izotopowo. Tu mamy na jednej osi, na osi pionowej skład izotopowy azotu, na osi poziomej skład izotopowy węgla. No i proszę zwrócić uwagę, że te ssaki nam się nie są rozmieszczone w sposób chaotyczny na tym diagramie, tylko się grupują, prawda? Się grupują w takie wyraźne grupy. A więc tutaj mamy drapieżniki, tutaj mamy mięsożerców, natomiast tutaj w tej części mamy roślinożerców. Wśród tych roślinożerców też możemy prześledzić różne grupy, na przykład tych tak zwanych browsers, czyli to są roślinożercy, którzy są wybiórczy, którzy skubią listki. I mamy tak zwanych grazers, nie ma dobrych polskich odpowiedników dla tych określeń. Grazers to są trawożercy, to są zwierzęta, które są mało wybiórcze, które jedzą po prostu, skubią całą trawę czy wszystkie rośliny, które znajdują w tej najniższej jakby części przy ziemi. głównie trawę. No i są to są zwierzęta głównie przystosowane do jedzenia pokarmu twardego, no bo trawa jest dość twarda, zawiera krzemionkę również, więc to są zwierzęta zwykle takie hipsodontyczne, które mają wysokie zęby, przystosowane do tego, żeby się mogły przez długi czas ścierać przy jedzeniu, podczas jedzenia trawy. Proszę Państwa, ale poza tym możemy tutaj wypatrzeć też pewne jeszcze ciekawsze zależności troficzne pomiędzy drapieżnikami a ich ofiarami. Popatrzcie na przykład lwa, tutaj mamy lwa. Lwy na afrykańskiej sawannie żywią się głównie, polują głównie na gnu i zebry, prawda? Na gnu i zebry, czyli gdzieś tutaj byłaby średnia izotopowa tych ofiar lwa i tu widzimy pewne przesunięcie między lwem a tymi ofiarami. Popatrzmy na przykład lamparta, który poluje głównie na impale. Tu mamy impale, tu mamy lamparta i również podobne przesunięcie między nimi, prawda? Tutaj mamy geparda, gepard poluje na drobne gazele, takie jak gazela Granta, którą mamy tutaj, gazela Thompsona czy impala, prawda? Więc te gazele, to one mają tutaj duży taki rozrzut izotopowy, ale ich średnia wypadałaby gdzieś tu w tym miejscu. No i tu znowu mamy takie podobne przesunięcie, zarówno w węglu, jak i w azocie, pomiędzy tą średnią ofiar a drapieżnikiem. To jest właśnie ten współczynnik wzbogacenia troficznego i te współczynniki wzbogacenia troficznego, one mają stałą wartość. To zostało rozpoznane w badaniach i w badaniach laboratoryjnych, i w pewnych takich badaniach na konkretnych populacjach. Jak to się robi? My na przykład, mój zespół, badaliśmy to na przykładzie lisów. Tak, dla lisa rudego to nie są proste badania i takich badań niewiele do tej pory przeprowadzono. Właściwie to, co Państwo macie tutaj pokazane, to są wszystkie zwierzęta, czy wszystkie przypadki populacji, na których które do tej pory zostały zbadane w ten sposób. To nie jest łatwe, bo żeby przeprowadzić takie badania, to musimy mieć dostęp do tego drapieżnika, do jego kości, prawda? Czyli zwierzę musi zostać uśmiercone, żebyśmy mogli w ogóle te badania móc być w stanie przeprowadzić. Musimy mieć dostęp do ofiar tego drapieżnika, wszystkich ofiar w miarę możliwości, całego zróżnicowania ofiar, na które on poluje, którymi się żywi, również do ich kości i musimy wiedzieć, w jakich proporcjach on te ofiary zjada, prawda? Która ofiara stanowi większą część, a która stanowi tylko znikomą część jego diety. Więc takich sytuacji jest niewiele. No jedną z takich sytuacji to jest właśnie to, co my badaliśmy. Znaleźliśmy w takiej opuszczonej sztolni na Roztoczu legowiska lisa, w których lisy wychowywały młode. To one były już nieaktywne. Znaleźliśmy tam kości, które pozostały zarówno po tych lisach, tam mieliśmy i kości lisów, które tam padły w tych sztolniach, jak i kości ofiar bardzo dużej ilości, setki kości, które tam były zaciągnięte. Tam dominowała kura wśród tych ofiar. No to może to nie dziwi, że te lisy polują na kury. Kura, zając, również królik domowy. No i było trochę zwierząt większych, takich na przykład jak jeleń czy sarna, ale to były pojedyncze kości, więc wygląda to, że lisy się żyły po prostu padliną tych zwierząt i od czasu do czasu ściągają trochę takich kości, znaczy kawałków mięsa z tymi kośćmi do tego swojego legowiska. Ponieważ mieliśmy tam setki kości, więc byliśmy w stanie oszacować, jak dużo którego rodzaju ofiar te lisy jadły i na tej podstawie byliśmy w stanie wyznaczyć średnią tych ofiar i średnią izotopową tych ofiar. Gdy mamy średnią izotopową ofiar i średnią izotopową drapieżnika, no to możemy pomiędzy nimi, używając modelowania matematycznego, wyznaczyć również z prawdopodobieństwem przesunięcie izotopowe zarówno w węglu, jak i w azocie. I to jest dla nas potrzebne o tyle, że jeśli my wiemy, w jaki sposób to działa, jeżeli to byłoby regularne i powtarzalne u różnych zwierząt, to moglibyśmy to zastosować do zwierząt kopalnych, prawda? Czyli gdy znajdujemy kopalne zwierzę, kopalny okaz, którego skład izotopowy znamy i znamy skład izotopowy różnych potencjalnych zwierząt, które mogą być jego ofiarami, to stosując ten współczynnik jesteśmy w stanie pójść w drugą stronę teraz, od drapieżnika do tych ofiar, znaleźć tą średnią wartość i oszacować, które gatunki zwierząt tych potencjalnych ofiar były rzeczywistymi ofiarami, które rzeczywiście miały wpływ na uzyskanie takiego składu izotopowego. Tutaj Państwo widzicie, że to oszacowano dla różnych grup zwierząt, między innymi tu mój zespół też braliśmy w tym udział, my robiliśmy dla lisa i dla hieny jaskiniowej. Jak Państwo widzicie, to one są mniej więcej podobne, one są zawsze mniej więcej podobne, tu z pewnymi wyjątkami, bo na przykład tutaj to jest taka praca Schwarza, która była trochę zbyt uproszczona, oni to robili dla kojotów północnoamerykańskich, ale analizowali tylko dwa gatunki, kojota i jelenia wirginijskiego, przy założeniu, że te kojoty jedzą tylko to jelenie. No, oczywiście to jest uproszczenie, prawda? To jest uproszczenie chyba zbyt daleko idące, bo dieta zawsze jest zróżnicowana, no więc to powoduje, że ten skład izotopowy był taki trochę, tych ofiar był trochę słabo rozpoznany. Czy tak samo na przykład tutaj w tej pracy to się wydaje, że te wilki, które tu były analizowane, tutaj nie wzięto pod uwagę, jeśli chodzi o ofiary łososi. To były wilki żyjące nad Pacyfikiem, które prawdopodobnie jedzą dużo tych łososi. Te łososie mają zupełnie inny skład jestopowy niż ta pozostała część diety tych wilków, czyli łosie, jelenie, wobry. Więc prawdopodobnie to powoduje, że te niektóre są, te pomierzone wartości są takie inne od tej przeciętnej średniej. Ale generalnie, jak widzimy, to wydaje się, że to działa. To są mniej więcej stałe wartości tego przesunięcia i w azocie, i w węglu. W węglu to jest nawet znacznie bardziej konsekwentne. No i proszę Państwa, i teraz możemy pójść właśnie tym tropem, czyli zastosować ten współczynnik wzbogacenia do tego, żeby rekonstruować dietę dawnych zwierząt. Tutaj Państwu chciałem pokazać taki przykład z jaskini perspektywicznej. To jest jaskinia położona na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie mamy bardzo bogaty zespół fauny. I mamy tam różne drapieżniki, między innymi wilki. Tutaj widzimy skład izotopowy dwóch wilków, hieny jaskiniowe i lwy jaskiniowe. Tych hien jaskiniowych tam jest bardzo dużo i tam mamy takie kopalne legowisko, późnopleistoceńskie legowisko hieny jaskiniowej. Proszę Państwa, to co widzicie na tym obrazku, to my to publikowaliśmy dość dawno temu, w 2016 roku. Od tamtej pory my zrobiliśmy dużo więcej badań w tym stanowisku, mamy teraz kilkadziesiąt razy więcej próbek pomierzonych, ale to nie zmienia tego obrazu, po prostu jest więcej próbek, ale one się wciąż trzymają, wszystkie, każdy gatunek się trzyma tego swojego miejsca. No. I teraz mamy tutaj te różne drapieżniki, a na przykład hiena i lew, to byłyby te super drapieżniki okresu pleistocenu, prawda? Hiena jaskiniowa i lew jaskiniowy. I czym one się żywiły? Jeśli chodzi o hieny jaskiniowe, to jeśli zastosujemy to modelowanie, to jest to w uproszczony sposób pokazane, ale to można modelować w sposób matematyczny, można ocenić jakby dokładność tego modelowania, to dieta hieny nam wypada pomiędzy dużymi kopytnymi. No, tu widzimy nosorożce włochate, bizony, czy właściwie te żubry stepowe, tak się o nich mówi, no to jest rodzaj bizon. A więc te hieny się żywiły tymi największymi kopytnymi. My teraz jeszcze mamy trochę więcej danych niż to, co tutaj opublikowaliśmy. I mamy trochę danych izotopowych, takich jeszcze bardziej precyzyjnych, gdzie analizowaliśmy skład izotopowy nie tylko kolagenu kostnego, ale poszczególnych aminokwasów w kolagenie kostnym. I to nam pozwoliło nam to jeszcze uszczegółowić tą dietę hieny. I my wiemy, że te hieny specjalizowały się w nosorożcach i mamutach. Tu akurat nie mamy mamuta. Gdybyśmy dodali mamuty, to później zrobiliśmy, to te mamuty tutaj w tym miejscu nam wypadają mniej więcej. No, ale to wiemy z tych badań izotopowych aminokwasów, że to były konkretne nosorożce i mamuty. To było to, co te hieny przede wszystkim jadły. A więc tutaj też w pewnym stopniu jakby upada taki mit hieny jako takiego oportunisty pokarmowego, co wcześniej sądzono, że tak jest, że po prostu te hieny jaskiniowe, one po prostu polowały na wszystko, co było, czy zbierały padlinę wszystkiego, co tam żyło dookoła. Teraz widzimy, że nie do końca tak było, że one się specjalizowały w pewnych bardzo konkretnych gatunkach zwierząt, no konkretnie rzecz mówiąc, tych największych, w mamutach i w nosorożcach. Natomiast lew jaskiniowy, to jest bardzo ciekawe, bo proszę zobaczyć, że lew jaskiniowy jest zupełnie inny niż hieny i ten lew jaskiniowy wypada nam w polu reniferów. No więc lew, mimo że był większy od hieny i wydawałoby się, że będzie polował na większe ofiary, nie, to nie do końca tak jest. Ten lew się specjalizował w reniferach i zresztą tutaj tu mamy tylko dane dla stanowiska jaskinia perspektywiczna, ale jest dużo więcej danych dla lwów, przede wszystkim opublikowanych przez profesora Boucheron z Tybingi w Niemczech. Dla lwów z Europy Zachodniej, m.in. Ardeny, Jura Szwabska i większość lwów z Europy ma właśnie taki skład izotopowy jak ten lew z jaskini perspektywicznej i ich modelowanie wskazuje, że one się żywiły głównie reniferami. Więc wygląda na to, że renifer to była ta podstawowa ofiara lwa, natomiast hieny jaskiniowe polowały czy żywiły się nosorożcami i mamutami, a więc nie było między nimi konkurencji. Nie było konkurencji między tymi dwoma gatunkami. One były w stanie żyć razem w jednym ekosystemie i żywić się innymi rodzajami ofiar. Proszę Państwa, i te dane z jaskini perspektywicznej pozwalają na analizę jeszcze jednego ciekawego zwierzęcia, które jest też takim, można powiedzieć, takim ikonicznym przykładem tej megafauny pleistocenu, niedźwiedź jaskiniowy. Niedźwiedź jaskiniowy to był gatunek, czyli Ursus speleus, gatunek blisko spokrewniony, można powiedzieć, krewniak niedźwiedzia brunatnego. Tego, który dzisiaj żyje w Polsce w Karpatach, ale większy od niego. A niedźwiedź jaskiniowy był większy, około 20-25% większy od niedźwiedzia brunatnego, więc to był taki potężny potwór. I przez długi czas tak uważano, że za takiego krwiożerczego potwora, prawda, który stanowił największe zagrożenie dla tych ludzi paleolitycznych, ludzi epoki kamienia. Tu Państwo widzicie taką dynamiczną scenkę namalowaną przez Zdenka Buriana, który był takim, prawda, artystą tworzącym rekonstrukcję dla tych wymarłych zwierząt. Więc tak sobie to kiedyś wyobrażano, że ten niedźwiedź to był taki krwiożerczy potwór. Natomiast zobaczcie Państwo, co pokazują dane izotopowe. Tutaj mamy typowych mięsożerców, czy typowe drapieżniki, takie jak hiena, wilk czy lew. Tu mamy typowych roślinożerców, jak nosorożec, jak bizon, jak renifer, jak jelenie, jeleniowate. No i tu mamy niedźwiedzie. Te niedźwiedzie są daleko od mięsożerców. One w ogóle, i skład izotopowy w ogóle nie przypomina składu izotopowego jakichkolwiek innych mięsożerców. Nie mamy tutaj dla niedźwiedzi brunatnych, których na tym stanowisku nie znaleźliśmy, ale z innych miejsc w Europie niedźwiedzie brunatne wypadają mniej więcej tutaj w tym rejonie, prawda? Więc tak można powiedzieć, są to zwierzęta wszystkożerne, czy idące w kierunku zwierząt mięsożernych. Nie takie jak niedźwiedź jaskiniowy. Niedźwiedź jaskiniowy jest zupełnie inny od tych drapieżnych niedźwiedzi. Zupełnie inno typowych zwierząt mięsożernych, więc to wygląda na to, że to było zwierzę zupełnie roślinożerne, całkowicie roślinożerne. Musiało się żywić roślinami miękkimi, bo na to wskazuje i wielkość ich zębów, i stopień starcia na tych zębach. No nie wiemy dokładnie czym, ale prawdopodobnie jagodami. Prawdopodobnie głównie jadły jagody. Tak możemy sobie to wyobrażać, tak możemy sobie to interpretować. No i proszę Państwa, no to tyle, co mamy tutaj dzisiaj przygotowane. Pokazuję ten slajd dlatego, że ta dieta czasem może być nietypowa. Bo ten tygrys to jest tygrys z ogrodu zoologicznego, sfotografowany, gdy dostał arbuza i on tego arbuza ze smakiem zjadł. Ale oczywiście tygrysy nie jedzą na co dzień, prawda? Coś takiego się może zdarzyć, ale to jest przypadek. Natomiast to, co mamy zachowane w składzie izotopowym, to nie są poszczególne posiłki, które te zwierzęta zjadły. Prawda? Skład ogólnie mówiąc, skład chemiczny kolagenu kostnego w naszych kościach, w kościach żyjącego organizmu, podlega ciągłej wymianie, ciągłemu remodelowaniu, no bo kość jest żywa, jest tkanką żywą. No więc skład izotopowy w kości zmienia się bardzo powoli, ale zmienia się wciąż. Także szacuje się, że skład izotopowy kości dla zwierząt długo żyjących uśrednia dietę tego organizmu co najmniej z okresu 10 lat. No? Czyli tu mamy, w kości mamy zapisany długi, bardzo długi odcinek życia tego zwierzęcia i wiele, wiele posiłków, które ono zjadło, więc jest to średni skład izotopowy i jakby średnia dieta tego zwierzęcia. No, to nie są, więc to, co widzimy na tych diagramach, to nie są jakieś przypadkowe posiłki. To nie jest taka sytuacja, że te niedźwiedzie akurat zjadły coś takiego i skład izotopowy się zapisał w ten sposób. Nie, to znaczy, że one taki pokarm przyjmowały przez całe swoje życie. To znaczy, że to jest uśredniony skład diety tego zwierzęcia z całego okresu życia, a więc no, jest to reprezentatywne dla danego gatunku. Proszę Państwa, no to dziękuję Wam za uwagę. I no jeśli...